Od kilku lat w internecie krąży obrazek autorstwa Johna Jenicka. Widzimy na nim przedstawiciela amerykańskiej władzy, który jest w sklepie. Ma przy sobie pudełko, w którym znajduje się kontrola komunikacji w internecie. Sprzedawca pyta, jak zapakować? W antyterroryzm czy ochronę dzieci? Ten gorzki obrazek mógłby być trochę inny. Można byłoby napisać na pudełku masowa inwigilacja czy dostęp do wszystkich informacji o internautach. Jednak najważniejsze jest opakowanie, uzasadnienie, w które owinie się takie inwigilacyjne metody. A te uzasadnienia wracają z przewidywalną wręcz regularnością. Terroryzm, ochrona dzieci. Dzieci to zresztą emocjonalny wytrych. Konieczność ich ochrony jako argument może zmiękczyć niemal każdą władzę, która próbuje chronić naszą prywatność w internecie. Cóż poważniejszego i wartego każdej ceny? Przecież osoby krzywdzące dzieci zasługują na najwyższą karę za popełnienie tych okropnych przestępstw. Trudno o poważniejszą zbrodnię. To zjawisko i taka retoryka nazywana jest populizmem penalnym. To są ci wszyscy politycy kierujący się na szeryfów, nieustannie podnoszący kary, opowiadający o swojej bezwzględności względem tych bestii. W Polsce mamy niestety długą historię takich politycznych karier. Fundacja Panoptykon narracja o konieczności przyjęcia szczególnych rozwiązań ze względu na ochronę dzieci, konieczność ścigania terrorystów, zapala światełko ostrzegawcze. Jeśli raz przyjmiemy wyjątkowe środki, pozwalające na przykład na śledzenie całej korespondencji przesłanej w internecie w celu ochrony dzieci przed przestępcami, to niebawem stanie się to normą. W Unii Europejskiej trwają obecnie prace nad rozporządzeniem powszechnie nazywanym Child Control, czyli projektem mającym pomóc w walce z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Wprowadzenie przewidzianych w nim rozwiązań, doktor Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych, nazywa przekroczeniem Rubikonu. Już dziś ze strony policji słychać, że te narzędzia byłyby przydatne także do zwalczania innych poważnych przestępstw. Niewiele, jak mówi Wiewiórowski, dzieli nas od zadania pytania, czy właściwie istnieją przestępstwa niepoważne. I w ten sposób, krok po kroku, dochodzimy do ruty nowej inwigilacji całej komunikacji sieciowej. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Witam Was w podcaście Panoptykon 4.0. O tym, czy kontrola czatów może zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, ale też czy oznacza koniec prywatności w internecie, porozmawiam dzisiaj z Michałem Ryśkiem Woźniakiem, specjalistą do spraw bezpieczeństwa informacji, który pracował m.in. z dziennikarzami i dziennikarkami ujawniającymi aferę Panama Papers i który od lat jest też współpracownikiem Fundacji Panoptykon. Jeśli cenisz ten podcast i inne działania Fundacji Panoptykon, pamiętaj o nas wypełniając PIT. Numer KRS znajdziesz na stronie panoptykon.org.
To jest Panoptykon 4.0.
Cześć, dzięki za przyjęcie zaproszenia.
Cześć, bardzo mi miło, zaszczycony jestem, będąc na waszym podcaście.
Projekt komisji zakłada, że dostawcy komunikatorów będą skanować przesłane treści w celu wykrywania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci, niegodziwe w celach seksualnych oraz przypadki nagabywania dzieci. Nie wiadomo, jak ci dostawcy mieliby to zrobić, poza tym, że zgodnie z projektem zastosowane przez nich metody mają być skuteczne. I mam do ciebie, Ryśku, pytanie jako do osoby, która od strony technicznej może to w jakiś, mam nadzieję, przejrzysty sposób wyjaśnić. Czy to się da skutecznie zrobić?
To jest pytanie na wielu poziomach. Na poziomie jakimś takim bardzo, bardzo technicznym to jest oczywiście kwestia, powiedzmy sobie, porównania jednego obrazka z drugim. Tak? Wydaje się to niespecjalnie trudne. Jeżeli masz bazę danych pornografii dziecięcej, no to porównujesz, ha, czy ten obrazek jest taki sam jak ten obrazek. Wydaje się to super proste. Tak? Z tym, że mają to robić operatorzy tych komunikatorów. Tak? Nie chcemy przecież, żeby ta komunikacja szła przez jakąś instytucję unijną, żeby cała nasza komunikacja szła przez jakąś instytucję unijną, która na przykład utrzymywałaby taką bazę.
Chcę ci wejść tutaj w słowo, przepraszam, bo myślę, że nasi słuchacze mogą być trochę skonfundowani tym, co powiedziałeś, to znaczy tym, że mam już katalog zdjęć, obrazków, które przedstawiają. Ja nie mam, ale zakładam, że nikt tego nie ma, ponieważ no, świat jakby się rozwija i niestety ten aspekt też idzie do przodu, w tym sensie, że te zdjęcia są cały czas robione. Rozumiem, że tutaj wziąłeś na warsztat pierwszy z elementów tej propozycji, czyli nałożenie na firmy obowiązku wykrywania już wcześniej wykorzystywanych, zdiagnozowanych, złapanych obrazków.
Tak, no więc okej, to masz rację, że zacznijmy od tego, że są tak naprawdę trzy, trzy aspekty tej regulacji. Tak, pierwszy aspekt to jest wykrywanie znanych materiałów. Drugi aspekt to jest wykrywanie nowych materiałów, tak, które nie były wcześniej zauważone, nie były wcześniej opisane jako pornografia dziecięca, czy materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci. I trzeci aspekt to jest wykrywanie przypadków nagabywania, czyli już nie związane z konkretnym materiałem, na przykład z obrazkiem, czy zdjęciem, czy wideo, a bardziej związane z konwersacją, z jakąś rozmową, która może prowadzić do wykorzystania czy tego dziecka, czy doprowadzenia tego dziecka do tego, żeby wysłało na przykład jakieś nagie zdjęcia, tak? I to są trzy zupełnie różne poziomy problemu, tak? Zaczynamy od tego najprostszego, czyli wykrywanie znanych materiałów, tak? To się wydaje super proste, mamy bazę danych obrazków, porównujemy dany obrazek, pasuje do któregoś z tych, które mamy, no to znaczy, że pornografia dziecięca, czy tam materiał przedstawiający seksualne wykorzystanie dzieci, nie pasuje, fajnie, to znaczy, że nie jest w bazie, czyli proszę bardzo, tak? No z tym, że ktoś musi tego porównywania dokonywać, tak? Jeżeli miałaby to robić jakaś instytucja unijna, a żeby było jasne, chat control, ta regulacja prawna przewiduje powołanie instytucji unijnej, no to znaczy, że cała nasza komunikacja na komunikatorach musiałaby iść przez tą instytucję w jakiś sposób, tak? Wszystkie obrazki, wszystkie zdjęcia, wszystkie nagrania wideo, które wysyłamy sobie na komunikatorach, musiały przechodzić przez tą instytucję, no bo ona by musiała to porównywać. Oczywiście to byłby bardzo, bardzo zły pomysł i podważałby w ogóle istnienie szyfrowanych komunikatorów jako takich, w związku z czym tutaj komisja próbowała być trochę bardziej sprytna i stwierdziła, nie, porównywać to będą operatorzy komunikatorów, czyli żadne zdjęcia i obrazki nie idą bezpośrednio do tej instytucji unijnej domyślnie, tylko porównywania z tą bazą danych, znanych materiałów, porównania dokonuje operator danej usługi. No dobrze, no tylko, że w tym momencie, czy to oznacza, że ten operator tej usługi musi mieć całą bazę danych, znanych obrazków i zdjęć przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci? No przecież to by natychmiast wyciekło, tak? Przecież innymi słowy, gdyby taka unijna instytucja przekazała tym operatorom, też kto jest operatorem, czy jeżeli ja mam własny serwer Jabera na przykład, to jestem operatorem takiej usługi, czy dostanę taką bazę danych wszystkich znanych danej unijnej instytucji zdjęć i filmów przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci.
Czy rozumiem, że chcesz pokazać w ten sposób, że tego się nie da w ten sposób zrobić, żeby dostawcy usługi, no właśnie, bo to też gdzieś jest niedoprecyzowane, czym jest usługa, rozumiem, że mówimy o WhatsAppie, tak, o Signalu.
Dokładnie.
Ale o usługach telekomunikacyjnych, takich klasycznych też? W sensie o SMS-ach?
Nie, to chodzi z tego, co rozumiem to rozporządzenie, że te regulacje, no to ona ma dotyczyć tylko komunikatorów, tak? Czyli przesyłania sobie wiadomości tekstowych, obrazków, zdjęć, tak? Nie wiem, czy to ma, nie jestem pewien, czy to miałoby dotyczyć na przykład SMS-ów czy MMS-ów, tak?
Dobrze, ale to chodźmy dalej. Czyli nie możemy stworzyć tej bazy, żeby wysyłać ją do dostawców usługi, bo...
No bo to by było rozpowszechnianie po prostu pornografii dziecięcej. Tak? Przekazanie takiej bazy.
No ale przecież walczymy z pornografią dziecięcą w tym rozporządzeniu.
No więc właśnie. No dobrze, no ale można to zrobić sprytniej, tak? Można zamiast bazy danych obrazków i zdjęć, można każdy z tych obrazków i zdjęć zhaszować, czyli wykorzystać rodzaj funkcji matematycznej, który każdemu z takich materiałów przypisuje konkretną, bardzo dużą liczbę, tak? Mówiąc w pewnym uproszczeniu. I funkcje haszujące mają to do siebie, albo przynajmniej powinny mieć to do siebie, że trudno jest, jeżeli masz dany obrazek i masz dany hasz, to bardzo łatwo powinno być stwierdzić, tak, ten obrazek pasuje do tego hasza, tak? Powinno być bardzo trudno z kolei stworzyć obrazek, który pasuje do znanego hasza, tak? No bo też nie chcemy, żeby ktoś na przykład, wiem, że ten hasz to jest w bazie danych pornografii dziecięcej, no to tworzę zupełnie niewinny obrazek, który potem mogę ludziom wysyłać i na nich nasyłać policji.
Czyli
tak?
Mówiąc tak potocznie, taka unikalna, niepodrabialna pieczątka, niewidzialna pieczątka, którą się przykłada do tego jedynego obrazka i ona nie jest kopiowalna, w sensie nie można jej przenieść na inny obrazek.
To nie jest pieczątka. To jest coś, co wynika z tego obrazka. Tak? Znaczy bierze się obrazek, stosuje się pewną funkcję matematyczną i dostaje się tą liczbę. I to jest po prostu pewna liczba, tak, identyfikująca ten obrazek. Tak jak PESEL identyfikuje człowieka, żeby obywatela Polski, tak samo ten konkretny hasz identyfikuje ten konkretny obrazek. Tak?
Mówisz o tym, żeby te hasze były przekazywane do tych dostawców usług.
Tak. Tak, bo też te funkcje matematyczne mają to do siebie, że nie da się ich odwrócić, czyli z hasza nie da się odtworzyć tego obrazka. W związku z czym, jeżeli wyślemy tę bazę danych haszy do operatorów komunikatorów, no to super, to nie wysyłamy bazy danych pornografii dziecięcej, tylko bazy danych haszy, oni sobie nie mogą odtworzyć tych obrazków, więc nie ma problemu z redystrybuowaniem, natomiast mogą porównywać, tak, więc super, już mamy jakiś pomysł, coś się dzieje, tak? Problem z tym jest taki, że dowolna drobniutka zmiana, nawet jednego piksela, tak, w danym obrazku kompletnie zmienia hasz tego obrazka. Innymi słowy, jeżeli mam tę listę haszy znanych materiałów przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci, to wystarczy, że ludzie, którzy sobie przesyłają takie materiały, na przykład zmienią rozmiar tego obrazka, tak? Przytną go troszeczkę, zmienią odrobinę kolorystykę, cokolwiek, jakakolwiek drobna zmiana i już te obrazki nie pasują do tych haszy, tak? Bo tak działają te funkcje matematyczne. Więc, to trzeba poszukać jakiegoś lepszego pomysłu. Tym wydawałoby się lepszym pomysłem są takie systemy jak Microsoftu PhotoDNA czy Apple'a NeuralHash. Tylko, że i one mają być odporne na te
modyfikacje.
Na te drobne modyfikacje. Tak? No chodzi o to, że drobne modyfikacje nie powinny uniemożliwiać identyfikowania, że to jest ten obrazek, który już widzieliśmy, znamy jako pornografię dziecięcą. Tak? Świetnie. Tylko, że problem z PhotoDNA jest taki, że udowodniono, że da się z tych haszy PhotoDNA odtworzyć częściowo te obrazki. Więc
wracamy do tego punktu powielania
tak,
pornografii.
Wracamy do punktu powielania, natomiast problem z Apple'owym Neural Hash jest taki, że dużo łatwiej jest stworzyć obrazki pasujące do konkretnego hasza.
Ale poczekaj, bo ja chciałem cię o jedną rzecz tutaj dopytać, bo powiedziałeś o tym, że pewnym problemem jest to, że ten system haszowania można w jakimś sensie oszukać poprzez drobną modyfikację materiału. I teraz rozumiem, to chociaż to nie było wprost wypowiedziane, że to jest argument pokazujący nieskuteczność tego mechanizmu, który pozwalałby wyłapywać ten sam materiał, który jest po raz kolejny przekazywany.
Tak jest.
Tylko, że ja bym chciał tutaj zastanowić się nad tym, w jaki sposób definiujemy skuteczność. Bo jeśli sam fakt tego, że ktoś może to zmodyfikować i w ten sposób oszukać system, nie powoduje, że on nie ma sensu. Bo być może dzięki temu da się wykryć te niezmodyfikowane przynajmniej. Może jest jakiś inny argument, który bo ja czuję, że ty chcesz jakby ten system obalić. Zresztą ja też. Ale jakby wydaje mi się, że ta nieskuteczność tutaj nie jest wystarczająca, no bo złapiemy co piątego, co dziesiątego. Może to wystarczy.
No dobrze, tylko że wiesz, pytanie jest, jaka jest skuteczność w odniesieniu do kosztu, tak? Koszt jest ogromny w tym sensie,
o tym jeszcze nie mówiliśmy.
Są wszystkie obrazki, a skuteczność, jeżeli to jest niska skuteczność, no to czy w ogóle jest sens wdrażania takiego systemu? Tym bardziej, że ta regulacja wymaga, żeby to było skuteczne w wykrywaniu, tak? I też nie podaje, jaka ta skuteczność ma być, tak? No ale jeżeli to byłaby skuteczne na poziomie 20%, no to ja nie wiem, czy jest to sensowne, ale jeszcze wrócimy do tego, co ta skuteczność tak naprawdę znaczy. Wróćmy do tych funkcji haszujących, bo już prawie skończyliśmy. Ja wiem, że to jest trochę długie, ale to jest ważne, tak? Więc wrócę do tego Apple'a i do tego Neural Hasha. Problem z Neural Hashem jest taki, że dość łatwo jest stworzyć obrazki pasujące do znanego hasza, tak? Co oznacza, że jeżeli pojawi się hasz znany jakiegoś materiału pornograficznego, pornografii dziecięcej, no to dosyć łatwo, wręcz trywialnie, bo są już strony internetowe wręcz pozwalające stworzyć niewinnie wyglądający obrazek pasujący do znanego Neural Hasha. No to znaczy, że ja mogę stworzyć taki obrazek i na przykład wysłać komuś, żeby ten ktoś musiał się wtedy tłumaczyć, dlaczego ma obrazek pasujący do hasza obrazka z pornografią dziecięcą, tak? I teraz całe to omówienie tych nieszczęsnych haszy, ja wiem, że to jest jakby zawiłe, ale sprowadza się do tego, że nie da się mieć systemu, który jest jednocześnie skuteczny w wykrywaniu i nie wykrywa niewinnych obrazków.
Tak? Rozumiem, że to jest problem, który pojawia się przy wielu kontekstach wykorzystywania choćby sztucznej inteligencji, na przykład mechanizmów rozpoznawania twarzy.
Jak najbardziej.
Problem jak związany najbardziej. Z false positive na przykład, czyli sytuacjami, w których coś tak jest rozpoznane jako treść mająca ten charakter seksualnego wykorzystania dzieci, podczas gdy tym obrazkiem nie jest. I tutaj ty podałeś ten... Uzasadniłeś to od takiej strony, powiedzmy, technicznej, plus jest jeszcze coś, o czym też ty pisałeś w swoich tekstach na portalu Okopress, które też polecam, to znaczy kwestia kontekstu, bo to, jest bardzo prosta rzecz.
I to jest dużo poważniejszy problem. Tak jest, to jest kwestia kontekstu i to jest kwestia tego, że sam obrazek nam nie mówi, czym jest. Tak? Jeżeli jest to obrazek wysłany na przykład przez szczęśliwą mamę, jej partnerowi zdjęcie nowonarodzonego bobaska, tak? No to chyba się zgodzimy, że to nie jest pornografia dziecięca. Natomiast to samo zdjęcie, jeżeli wycieknie, zostanie wykradzione z tego urządzenia w jakikolwiek sposób i wyląduje na jakichś forach, gdzie ludzie dzielą się takimi materiałami z pornografią dziecięcą, no to w tym kontekście staje się pornografią dziecięcą, tak? I teraz jeżeli taki obrazek trafi do bazy danych znanych materiałów przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci, no to za chwilę się okaże, że jak ten szczęśliwy ojciec wyśle to zdjęcie dalej na przykład do jakiejś ciotki czy dziadka, no to się okaże, że rozpowszechnia pornografię dziecięcą, tak? I będzie się musiał tłumaczyć służbom, dlaczego rozpowszechnia pornografię dziecięcą. I mało tego, prawdopodobnie to będzie pierwszy moment, w którym w ogóle dojdzie do tej rodziny informacja, że to zdjęcie wyciekło i jest w ten sposób wykorzystywane. Tak, no wyobraźmy sobie, jaki to byłby szok. Tak? Tak samo z nastolatkami, które eksplorują swoją seksualność, wysyłając sobie wzajemnie.
Pomyślałem cały czas o tym szoku, który tutaj przywołałeś. Być może to byłby też taki zimny prysznic, który spowodowałby, że ludzie mieliby mniejszą ochotę i mniejszą tendencję do fotografowania dzieci i wysyłania tych zdjęć wszystkim dookoła i wrzucenia tych zdjęć na Facebooka, co akurat mogłoby być pozytywnym efektem, bo to już poszło zbyt daleko, ale mimo wszystko wolałbym, żeby się tego dowiedzieli od edukatorów seksualnych albo od kogoś takiego, myślę, a nie od jakiejś agencji.
Myślę, że edukacja medialna byłaby tu lepszym rozwiązaniem. W sensie edukacja medialna i dzieci, i rodziców, tak? Dlaczego wrzucanie takich zdjęć może nie być najlepsze?
No tak, ale to tylko tak na marginesie, bo mówiłeś o tym eksplorowaniu też seksualności przez osoby nastoletnie.
Tak jest. I osoby nastoletnie eksplorują swoją seksualność również w ten sposób, że wysyłają sobie nagie zdjęcia, tak? Czy nam się to podoba, czy nie, czy uważamy, że to jest mądre, czy nie. Te zdjęcia też mogą wyciec, tak? Te zdjęcia też mogą wylądować na forach czy portalach pedofilskich. No i znowu ta sama sytuacja, tak? Trafi do bazy danych, następnym razem wyląduje gdzieś, znaczy trafi do bazy danych, zostanie oznaczone w ten sposób w następnej wiadomości, no i co wtedy, tak? I znowu osoba, która wysłała na przykład własne zdjęcie komuś, musi się tłumaczyć służbom, dlaczego wysłała swoje nagie zdjęcie komuś, tak?
A powiedz, nie jest... powiedz mi jeszcze proszę, bo rozmawialiśmy to w kontekście tego haszowania, rozmawialiśmy o wykrywaniu tych treści, które już raz były uznane za treści o charakterze wykorzystania seksualnego dzieci. Natomiast projekt zakłada jeszcze te dwa inne obowiązki, od których w zasadzie wyszliśmy. To znaczy ten obowiązek rozpoznawania nowych, to może o tym chwilę, a potem jeszcze o tym wykrywaniu nagabywania.
Jasne. Im głębiej w las, tym więcej drzew, tak? Tak bym to określił. Jeżeli chodzi o to wykrywanie nowych materiałów, no to O ile wykrywanie materiałów już znanych jest trudne i technicznie rzecz biorąc niemożliwe, żeby to zrobić dobrze, o tyle wykrywanie nowych materiałów jest jeszcze trudniejsze, tak? Bo nie mamy tego konkretnego zdjęcia czy konkretnego materiału, z którym możemy porównać, czy to jest, czy to nie jest materiał przedstawiający seksualne wykorzystanie dzieci, tylko musimy domniemywać, tak? Tylko musimy wytrenować jakiś model i ten model musi nam powiedzieć, tak, to jest albo nie jest materiał przedstawiający seksualne wykorzystanie dzieci. Tylko że te modele mają naprawdę bardzo niską skuteczność, bardzo wysoki współczynnik właśnie false positives, tak? Oznaczania jako na przykład pornografię dziecięcą, treści, które wcale pornografią dziecięcą nie są. To wszystko oczywiście zależy od danych treningowych. Jak pokazuje ostatnie półtora roku, od kiedy te wszystkie różne generatywne AI i cała ta debata nagle wybuchła w mediach, trenowanie wielkich modeli, a tutaj musiałby być też dosyć bardzo duży model wykorzystany, trenowanie tego typu modeli jest bardzo trudne i wszystko zależy od danych wejściowych, wszystko zależy od sposobu trenowania i żeby to zrobić dobrze, tak naprawdę te dane wejściowe i sposób trenowania musi być transparentny, musi być możliwość tego, żeby niezależni eksperci przejrzeli te dane, przejrzeli ten sposób trenowania i mogli w jakiś sposób to skrytykować, mogli to w jakiś sposób pokazać, gdzie mogą być jakieś problemy, tak? Oczywiście, jeżeli mówimy o modelu trenowanym na zdjęciach przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci, czy materiałach przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci, no to nie możemy tych danych treningowych publicznie udostępnić, tak? Nie możemy powiedzieć, proszę bardzo, niezależni eksperci, tutaj są te wszystkie dane, na których wytrenowaliśmy ten model. Nie ma takiej możliwości, tak? W związku z czym tak samo jak widzimy najróżniejsze dziwne uprzedzenia czy najróżniejsze dziwne halucynacje w wielkich modelach językowych, no, o tym i ja pisałem i wiele innych osób w wielu innych miejscach też bardzo dużo pisało. I te halucynacje, te uprzedzenia wynikają z danych treningowych, wynikają z tego, jak te dane treningowe są oznaczane. No nie wyobrażam sobie, żeby dało się dobrze wytrenować model dotyczący seksualnego materiałów związanych z seksualnym wykorzystaniem dzieci w sytuacji, w której te dane będą musiały być ukryte, tak? Nie będzie można niezależnie tych danych zweryfikować, nie będzie można niezależnie zweryfikować tego systemu trenowania i zweryfikować tego modelu. Tak?
Ale poczekaj, słuchaj, bo mówisz o tym, żeby ten system był skutecznie, bo to cały czas powraca, ten skutecznie wytrenowany po to, żeby uniknąć false positives, czyli tego...
I false negatives.
Tak, tak? Błędnego rozpoznania tego, że coś jest pornografią dziecięcą, albo błędnego nierozpoznania czegoś jako tą treść.
Tak jest.
Tylko ciągle pewnie warto byłoby zwrócić też uwagę na to, że jakie są konsekwencje takich błędów? Bo jeśli byśmy uznali, że okej, system popełni błąd ten czy jednego bądź drugiego typu, ale z tego nie będą wynikać jakiekolwiek konsekwencje dla osoby wysyłającej zdjęcie, czy odbiorcy wysyłającej, to może to jest coś, co da się przełknąć.
No nie, no konsekwencje.
Biorecie pod włos oczywiście.
Konsekwencje są konkretne już dzisiaj, tak? To znaczy Google na przykład z jakichś tam systemów wykrywania materiałów pedofilnych korzysta. No i efekt jest taki, że wiem o przynajmniej dwóch sprawach, gdzie konto rodzica, który wysłał na przykład zdjęcie swojego dziecka do lekarza, tak, w czasie COVID-u, gdzie niemożliwa była fizyczna wizyta, rodzic wysłał zdjęcie, nagie zdjęcie dziecka, no bo był jakiś problem medyczny, który wymagał takiego materiału. Zdjęcie do lekarza rodzinnego, a Google zablokowało konto tego rodzica, tak? I tutaj nie mówimy tylko o koncie tam, wiadomo, jakiegoś komunikatora, tak? Tylko mówimy o całym koncie Google, czyli dostęp do maili, dostęp do kalendarza, dostęp do Google Docs, dostęp do całego cyfrowego świata tej osoby, tak? Więc to nie są jakieś hipotetyczne tutaj zagrożenia, że a co to się stanie, jak ten model czy ten system wykryje, tak? W rozporządzeniu, znaczy w projekcie tej regulacji przewidziane jest, że jeżeli wykryte jest udostępnienie takiego materiału, no to wszystkie te dane całej tej konwersacji razem z adresami IP, razem z tą wiadomością i razem z tym materiałem są wysyłane właśnie do tej unijnej projektowanej instytucji. No i ta unijna instytucja ustala, czy to rzeczywiście jest pornografia dziecięca, czy nie, tak? Jak to miałoby działać w praktyce, też nie jest to do końca jasne, no ale sam fakt, że komunikujemy się za pomocą jakiegoś komunikatora, który rzekomo ma dbać o naszą prywatność, ale zawsze jest to zagrożenie, że jakiś źle wytrenowany model uczenia maszynowego, czy źle zaprojektowana, niekompletna baza danych, tak, używając jakiejś funkcji haszującej, którą na przykład można łatwo oszukać, oznaczy jakąś naszą losową wiadomość i wyśle tę wiadomość do unijnej instytucji, która będzie teraz się przyglądała temu naszemu zdjęciu, czy temu filmikowi, który nagraliśmy, czy naszej wiadomości i zdecydowała, czy to jest problem, czy to nie jest problem, no to podważa cały pomysł szyfrowanych komunikatorów. Tak?
No właśnie, bo pozwól, bo to jest szyfrowanie, to jest słoń w pokoju, o którym jeszcze nie mówiliśmy. To znaczy o tym, tak, że no, czy to byłoby możliwe jednoczesne wysyłanie tych zdjęć i wysyłanie tych zdjęć do centralnej instytucji i uznawanie, że coś jest szyfrowanym komunikatorem, to chyba jest duże pytanie, na które chciałbym cię poprosić o odpowiedź za chwilę, bo jeszcze nie poruszyliśmy tego nagrywania, poruszając się w tym podziale, które proponuje komisja.
Tak jest, więc jeżeli chodzi o te przypadki nagabywania, no to oczywiście sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bo tutaj nie mamy do czynienia z wykrywaniem, z patrzeniem na jedno konkretne zdjęcie, czy na jeden konkretny filmik i porównywaniem do bazy danych znanych materiałów, czy zgadywaniem, tak, wróżeniem z fusów sztucznej inteligencji, czy to jest jakiś materiał, czy nie, tylko tutaj już musi być monitoring całej rozmowy każda rozmowa to jest w ogromnej większości po prostu, tam jest jakiś ukryty kontekst, to jest kontekst, który może nie być dostępny w tej rozmowie, bezpośrednio w tekście, tak. Komunikacja międzyludzka jest przepiękna, kwiecista, skomplikowana, fascynująca i niemożliwa do kategoryzacji po prostu, tak. Znaczy każda rozmowa jest inna, więc tutaj to ryzyko false positives, tak, czyli błędnego oznaczenia jakiejś rozmowy jako rozmowy, która zawiera nagabywanie do jakichś niecnych tutaj rzeczy, jest jeszcze większe, tak? I ten problem jest jeszcze większy, ponieważ to już nie chodzi o jedną wiadomość zawierającą jeden jakiś obrazek, tylko to chodzi o całą konwersację, tak? No przecież, żeby ustalić, czy tam jest nagabywanie, czy nie, no to trzeba by patrzeć na całą rozmowę albo na całą historię rozmów między tymi konkretnymi kontaktami. No to ja nie wiem, jak to miałoby być zrobione w kontekście szyfrowanych komunikatorów, tak? To znaczy nie wyobrażam sobie na przykład osób, z którymi pracowałem, dziennikarzy śledczych, którzy pracowali nad Panama Papers, tak? Nie wyobrażam sobie, by oni się kiedykolwiek zgodzili na to, żeby korzystać z jakiegokolwiek komunikatora, który ma zaszytą taką funkcjonalność. To jest po prostu nie do zaakceptowania na przykład właśnie dla dziennikarzy i dziennikarek śledczych, bo te osoby wiedzą, że muszą chronić swoje źródła. Jeżeli taki system komunikacji może po prostu losową rozmowę na podstawie właśnie tego maszynowego wróżenia z fusów stwierdzić, o, to jest chyba nagabywanie i wysłać do jakiejś unijnej instytucji, którą przecież być może w danej chwili te dziennikarki, dziennikarze śledczy właśnie rozpracowują może jakąś aferę z tą instytucją związaną, tak? No to jest po prostu nie do zaakceptowania jako narzędzie do tego typu pracy.
Czy dobrze rozumiem, że nie ma możliwości, żeby utrzymał się model usługi, która opiera się na wysyłaniu szyfrowanych komunikatów od początku do końca, w sensie end-to-end, i jednoczesnym wykrywaniu rozmaitych treści, czy takich samych, czy podobnych, czy tego nagabywania?
Nie ma takiej możliwości z kilku powodów, tak? Znaczy pierwszy powód jest taki, że ktoś musi te treści przeglądać, tak? I ktoś musi te treści flagować, dobra treść, zła treść, tak? Jeżeli to robi jakaś instytucja unijna, albo jeżeli to robi operator tego komunikatora, No to znaczy, że te treści nie są szyfrowane end-to-end, tak?
A nie da się tego zrobić na samym telefonie? Nie da się tego zrobić na telefonie? W sensie
Można to próbować zrobić na telefonie, tylko że wymagania sprzętowe, żeby takie... Znaczy, innymi słowy, wtedy telefon, mój telefon na przykład z Signalem, czy z WhatsAppem, czy z jakimkolwiek innym komunikatorem szyfrowanym end-to-end, musiałby zawierać całą bazę danych wszystkich haszy, wszystkich znanych materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, tak, żeby mógł dokonywać tego porównywania lokalnie, musiałby zawierać ten wytrenowany na nich model, tak, i model tych konwersacji, które miałby w jakiś sposób flagować, musiałby mieć wystarczające zasoby, żeby to przetwarzać i porównywać na bieżąco, non-stop. Ja nie wiem, co to zrobi z baterią, jeżeli w ogóle da się coś takiego odpalić w tej chwili na dzisiejszych telefonach, tak? I nawet jeżeli założymy, że to się pod względem zasobów, tak? Tego, ile tych danych ta baza danych zajmuje, ile pamięci ten model wytrenowany zajmuje, ile zasobów ten system by zżerał po prostu pracując na bieżąco na każdym naszym oddzielnym urządzeniu, tak, i prawdopodobnie oddzielnie dla każdego komunikatora, żeby nie było. Nawet jeżeli założymy, że to jest możliwe i nawet jeżeli założymy, że możliwe byłoby stworzenie takiego systemu, który miałby bardzo niskie prawdopodobieństwo false positives, czyli oznaczenia treści niewinnej jako problematyczną, to nadal ten system, zgodnie z projektem tej regulacji, jeżeli treść jest flagowana jako problematyczna, ta treść w pełni razem z adresami IP, ze wszystkim, musiałaby być wysyłana do tej instytucji unijnej oraz innych instytucji, bo na przykład policja państw członkowskich, Europol również są zainteresowane tymi danymi, również danymi, które nie są faktycznie problematyczne, to znaczy tymi oznaczonymi fałszywie jako problematyczne. Innymi słowy, nawet jeżeli te wszystkie założenia, które nie mają żadnego sensu, tak, powiedzmy sobie jasno, ale nawet jeżeli zrobimy te wszystkie założenia, to nadal jakieś niewinne treści z naszego telefonu, z naszego szyfrowanego komunikatora musiałyby w pewnym momencie wylądować w jakichś instytucjach unijnych, w Europolu, może w polskiej, może w węgierskiej policji. Tak?
Czyli miałbym mój telefon by filtrował, jeśli mogę tak powiedzieć, wysyłane treści, które nawet być może nawet jeszcze przed ich wysłaniem, pod kątem tak tego, jest. Czy są takimi treściami, które są ohaszowane jako mające charakter pedofilski, czy są jakoś podobne, czy są spełniają jakieś warunki, a może ta konwersacja, którą prowadzę, jest jakąś formą nagabywania i gdyby telefon jako urządzenie, tak, które jest takim moim kieszonkowym policjantem, uznało, że coś jest z tym nie tak, no to wtedy ten komunikat idzie nie w prawo, tam gdzie ja bym chciał, do adresata, tylko w lewo do centrali, to znaczy do tej służby.
Tak jest, a nie ma matematycznie, nie ma takiej możliwości, żeby stworzyć system, który nigdy żadnych niewinnych treści nie oznaczy jako problematyczne. W związku z czym automatycznie to oznacza, że taki komunikator, jeżeli nawet dałoby się go stworzyć, nie możesz mu ufać. Po prostu nie ma takiej możliwości, żebyś mógł mu ufać, bo zawsze wiesz, że jest jakaś szansa, że jakaś twoja niewinna treść zostanie oznaczona jako problematyczna i wysłana do unijnej instytucji, Europolu, oddziałów policji.
Czyli sformułowanie, że ten projekt oznacza koniec szyfrowanej komunikacji, twoim zdaniem jest prawdziwe?
Jest wystarczająco bliskie prawdzie, żeby w debacie publicznej istniało, jak najbardziej.
Rozumiem. Ze względu na ten wątek, o którym mówiliśmy teraz, czyli na to wyszukiwanie na telefonie. Przyznam, że dla mnie, jako osoby, która zajmuje się tematem bezpieczeństwa, służb i tego, w jaki sposób służby wykorzystują swoje uprawnienia, to kluczowe w takiej argumentacji czy w dyskusji na temat tego projektu jest nawet nie tyle ta kwestia techniczna, o której ty teraz mówiłeś i o której rozmawialiśmy od początku podcastu, tylko to, że dzisiaj mówimy o dzieciach. I jakby jestem ojcem, ale no, każdy lubi i kocha dzieci, tak przynajmniej mówię. I łatwo jest, albo inaczej, trudno jest polemizować z działaniami, które są uzasadniane konieczności ochrony dzieci. Natomiast tendencja jest taka, że jeżeli da się służbom jakieś uprawnienia, jeżeli pozwoli się wykorzystywać jakieś narzędzie w celu walki z konkretnym typem przestępczości, to za chwilę będziemy mieli to narzędzie wykorzystywane w innych obszarach. Ja tutaj aż zacytuję, bo przygotowując się do naszej rozmowy, czytałem wywiad, którego udzielił dr Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który powiedział, że wprowadzenie takich rozwiązań, o których teraz rozmawiamy, jest przekroczeniem Rubikonu. Już dziś ze strony policji słychać, że te narzędzia byłyby przydatne także do zwalczania innych poważnych przestępstw. Niewiele dzieli nas od zadania pytanie, czy właściwie istnieją przestępstwa niepoważne. I w ten sposób, krok po kroku, dochodzimy do rutynowej inwigilacji całej komunikacji sieciowej. Czyli najpierw dzieci, potem
tak jest.
Inny rodzaj przestępczości. Ta historia jest historią, która bardzo mocno przypomina coś, co już, czego już byliśmy świadkami. Wojna
oczywiście.
Z terroryzmem. Za dzieci podstawmy terrorystów. Oczywiście nie jako tych, których chcemy chronić, tylko jako tych, których chcemy ścigać. No i
jasne.
To samo.
Oczywiście. No to jest... to jest problem ze wszelkimi tego typu tematami, które wywołują bardzo silne emocje i które i w przypadku których bardzo byśmy chcieli mieć proste, szybkie, skuteczne rozwiązania. Bo żeby było jasne, tak? Pornografia dziecięca jest potężnym problemem. Wykorzystywanie seksualne dzieci jest potężnym problemem, tak? Tutaj myślę, że jest oczywiste dla naszych słuchaczek i słuchaczy, że nie próbujemy zminimalizować tego problemu, tak? I z tymi problemami koniecznie trzeba walczyć. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, tylko to są problemy społeczne. Tutaj nie będzie prostego rozwiązania, które wjedzie technologia i zrobi. Tak? To jest niestety technosolucjonizm. To jest niebezpieczny technosolucjonizm, bo po pierwsze to, o czym powiedziałeś, że oczywiście służby natychmiast będą chciały to wykorzystywać do innych rzeczy. To nie jest hipotetyczne. Tak? Europol, tak jak powiedziałem, wyszła informacja, że Europol... zacytuję, tak, że Europol chciał nawet te dane, które były fałszywie oznaczone, znaczy dane poszły do tej instytucji unijnej, tak, jakiś system oznaczył naszą konwersację jako potencjalnie na przykład nagabującą albo potencjalnie zawierającą treści pedofilne. Te dane poszły hipotetycznie do tej instytucji unijnej. Instytucja unijna stwierdziła, nie, to jest spoko, nic tam tak naprawdę się nie działo, to na przykład mama wysyłała tacie zdjęcie dziecka, nie? Ale Europol bardzo by chciał nawet te dane, tak? I tutaj zacytuję, wszystkie dane są przydatne i powinny być przekazywane do organów ścigania, nie powinno być żadnego odsiewu na poziomie unijnego centrum, ponieważ nawet niewinny obraz może zawierać informacje, które w pewnym momencie będą przydatne organom ścigania, tak? To są notatki ze spotkania między Komisją Europejską a Europolem w kontekście właśnie chat control, tak? I drugi przykład, który podam, tego, że znowu, to nie jest hipotetyczne zagrożenia związane z rozszerzaniem zakresu wykorzystania tego typu systemów, nie są hipotetyczne. W Wielkiej Brytanii trwały prace nad podobnymi regulacjami. One już chyba weszły, ale zostały trochę przytemperowane. Natomiast te regulacje wymieniały nie tylko materiały związane z seksualnym wykorzystaniem dzieci, ale również inne rodzaje nielegalnych treści. I pojawił się w trakcie tego procesu legislacyjnego w Wielkiej Brytanii nawet pomysł wykorzystania tych regulacji w celu wyegzekwowania zakazu, cytuję, pokazywania migrantów w dobrym świetle. Tak?
Boże, poczekaj, ja chyba tego nie zrozumiałem. Pokazywanie migrantów w dobrym świetle jest tak samo ścigane jak przekazywanie obrazów seksualnego wykorzystania dzieci?
Tak, taki był pomysł. Taki się pojawił pomysł na poziomie projektowania tego prawa, tak? No bo jak już masz system przyporządkowujący jakieś materiały do jakiejś klasy materiałów, na przykład zdjęcia i wideo do klasy zdjęć i wideo przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci, no to równie dobrze możesz ten system lekko rozszerzyć i powiedzieć, to stworzymy jeszcze jedną klasę, na przykład dotyczącą pozytywnego przedstawiania migrantów, tak? No bo to jest problem, bo są ci migranci na przepływający przez kanał, no a rząd brytyjski ma problem propagandowy, krótko mówiąc, tak, no bo jednak jest jakaś empatia w ludziach, tak, i widzą te zdjęcia ludzi tonących w kanale La Manche i trudno jest rządowi brytyjskiemu realizować swoją paskudną politykę imigracyjną, więc najlepiej zakazać.
Mam nadzieję, że słuchacze wyczuwają jakby unoszącą się nad naszą rozmową taki dystans do tego, o czym mówimy.
Tak,
i
tak,
stwierdzenie.
Tak. Przepraszam,
stwierdzenie, że dotyka, empatia tak. ludzka jest problemem, ale poniekąd można by uznać, że na tej, może nie empatii, tylko na takiej emocji związanej z koniecznością, potrzebą ochrony dzieci, to wszystko jest zbudowane. Zbudowany jest ten system.
Oczywiście, tak.
Jest na tym uzasadniany tym. Ale chciałem cię spytać, chciałbym...
Wejdę ci w słowo, przepraszam, bo to jest moim zdaniem ważne. Ta empatia wobec dzieci w tym kontekście jest wykorzystywana tak w celu wprowadzenia tego typu regulacji. Bo też trzeba bardzo jasno powiedzieć, że osoby pracujące z dziećmi, czy osoby pracujące z ludźmi, z osobami, które miały doświadczenie seksualnego wykorzystania, mówią mi wprost, że tego typu techniczne rozwiązania niczego nie rozwiążą, w żaden sposób nie pomogą, a mogą nawet spowodować, że będzie trudniej takim dzieciom wykorzystanym, czy takim osobom wykorzystanym szukać pomocy. Bo tego typu narzędzia, szyfrowana komunikacja, dająca jakąś pewność tego, że ta informacja nigdzie nie wycieknie, jest niezmiernie ważna dla osób, które doświadczyły tego typu przemocy, żeby móc się skontaktować z kimś zaufanym i powiedzieć, słuchaj, to mnie dotknęło, to mi się stało, pomóż mi.
No ale to w takim razie aż nasuwa się pytanie, że skoro ta empatia względem dzieci jest nadużywana, bo nawet nie tyle używana, co nadużywana i twoim zdaniem i zdaniem twoich rozmówców efekt będzie odwrotny od zamierzonego, czy jest jakiś ukryty interes? Czy jest ktoś, kto na tym faktycznie skorzysta, no, jak rozumiem, poza służbami, które działają w takiej doktrynie, że im więcej wiedzą, tym lepiej?
No, raz, że służby prawdopodobnie by na tym bardzo, bardzo dobrze skorzystały, tak? No bo więcej danych, to tym lepiej dla nich. Dwa, że łatwo sobie wyobrazić, że skoro można stworzyć klasę, jak mówiliśmy o tym przyporządkowaniu materiałów do jakiejś klasy, jakiegoś rodzaju materiałów, tak? Jeżeli możemy przyporządkować do powiedzieć, to się mieści w klasie tam seksualnego wykorzystania dzieci, to się mieści w klasie materiałów przedstawiających migrantów w pozytywnym świetle, no to nic przecież trudnego wtedy stworzyć na przykład dodatkową klasę pod tytułem to się mieści w klasie na przykład cytat jakiejś homopropagandy, tak, za przeproszenie. Nie widzę powodu, dla którego na przykład Viktor Orban na Węgrzech, jeżeli takie narzędzia byłyby wdrożone, dlaczego rząd Orbana nie mógłby tego wykorzystać w ten sposób, tak? Znaczy, jeżeli takie narzędzie już by powstało, jeżeli byłoby szeroko wdrożone, no to nic, tylko powiedzieć, proszę bardzo, tutaj macie jeszcze jeden wytrenowany model i jeszcze jedną bazę danych haszy i do tego też, proszę bardzo, tutaj prawda, flagować, porównywać i dawać znać naszym służbom. Tak?
To jest w ogóle fajna, bardzo ważna myśl, do której chyba zawsze warto wracać. Teraz przywołałeś przykład wyłącznie Viktora Orbana, pewnie jakiś czas temu byś przywołał także przykład Polski.
Jak najbardziej. Dalej przywołałem przykład Polski. Tak?
Ale znaczy, chodzi mi o to, że zawsze jest tak, że ktoś definiuje, co jest dobre, a co złe. Co jest dopuszczalne, tak. Co jest niedopuszczalne, co jest przestępstwem, a co nie jest przestępstwem. I ta
co
definicja...
w danej klasie, a co się nie mieści w danej klasie materiałów, oczywiście, że tak.
Tylko spytałem cię o to, jakby kto na tym korzysta i dlaczego ten projekt jest wprowadzony. Rozumiem, że tutaj podajesz przykład służb jako tych, którzy nie zawsze w kontekście, czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, często w celu takiego zasypania się danymi, takiego modelu, w takim amerykańskim modelu tego budowania stogu siana, to oni jakby chcą te dane. Cytat z Europolu, który przywołałeś, najlepiej to uzasadnia, no ale za projektem stoi Komisja Europejska. Czyli co?
Tak, a konkretnie komisarz Johansson Było śledztwo dziennikarskie. Wcześniej mówiłem o śledztwie dziennikarskim. I co by było, gdyby dziennikarze i dziennikarki śledcze na przykład prowadziły śledztwo dziennikarskie dotyczące tych instytucji, tak? No okazuje się, że prowadziły, tak? Konkretnie świetna publikacja Balkan Insight, dziennikarki, dziennikarze śledczy z tej organizacji dotarli do dokumentów właśnie związanych z tym, jak ta kiełbasa była robiona, tak? Znaczy w sensie jak ta regulacja dotycząca chat control była tworzona, kto jakby był w to zaangażowany i jak blisko komisarz Johansson współpracowała na przykład z taką organizacją, która się nazywa THORN, która z jednej strony jest organizacją non-profit, tak, nie jest firmą, ale z drugiej strony zarabia miliony dolarów na właśnie modelu wytrenowanym na danych, który to model ma rozpoznawać czy tam flagować treści przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci. Ja oczywiście nie chcę tutaj jakoś zastanawiać się, czy komisarz Johansson miała takie czy inne konkretne interesy, natomiast zdecydowanie ta organizacja THORN miała bardzo konkretny finansowy interes w tym, żeby ta regulacja przeszła w tym kształcie, w takim kształcie, w jakim była projektowana. I właśnie między innymi z tego śledztwa dziennikarskiego mamy ten wspaniały cytat Europolu, tak? To też jest część tego śledztwa dziennikarskiego.
Jasiek, muszę ci zadać jeszcze jedno pytanie, już zbliżając się trochę do końca, bo czasami mam takie poczucie, że w Fundacji Panoptykon, ale w sumie chyba szerzej w gronie organizacji, czy ludzi, którzy się zajmują szeroko rozumianymi prawami cyfrowymi, często tworzymy problemy, natomiast ich nie rozwiązujemy. To kiedy ktoś chce rozwiązać obiektywny problem związany z wykorzystywaniem seksualnych dzieci, no to jest jakby, to się dzieje niestety. To my mówimy nie, tak nie. Tak się nie da, bo coś tam, bo szyfrowanie, bo prywatność, bo jakieś inne wartości. Natomiast i dlatego nie chciałbym, żebyśmy skończyli tą naszą rozmowę takim tylko krytykanstwem i mówieniem, że tego się tak nie da zrobić. Czy są jakieś metody alternatywne, które jednocześnie są, czy mogą być skuteczne, a z drugiej strony nie wiążą się z tak dużym zagrożeniem dla wartości, których chronimy?
Wiesz co, przede wszystkim ja nie lubię tego słowa alternatywne, bo to sugeruje, że to, co Komisja Europejska tutaj robi, jest jakoś domyślne, standardowe, normalne, a te alternatywne rozwiązania są jakieś, wiesz, dziwne, new age'owe i ten. Więc ja bym tutaj pominął, jakby przeskoczył to słowo alternatywne, bo to nie chodzi o to, czy to, czy tamto rozwiązanie jest alternatywne, tylko czy to, czy tamto rozwiązanie jest faktycznie skuteczne. Tak jak powiedziałem wcześniej, problem seksualnego wykorzystywania dzieci i tworzenia materiałów i rozpowszechniania tych materiałów, to jest problem społeczny, tak? To nie jest problem technologiczny. Technologia sama w sobie go nie rozwiąże, więc to nie jest tak, że Panoptykon, czy ja, czy inne osoby, które sprzeciwiają się wdrożeniu tej regulacji w tym kształcie, w którym ona była projektowana, bo co jest ważne, ona już została, stanowisko Parlamentu Europejskiego ją też mocno przytemperowało, tak? Natomiast do czego zmierzam? To nie jest tak, że my tworzymy jakieś problemy, tak? I stwierdzamy, tego się nie da rozwiązać. Nie, absolutnie nie, tak? My mówimy, tego się nie da rozwiązać w ten sposób. To nie jest rozwiązanie tego problemu, tak? A stworzy przy okazji inne problemy, tak? Rozwiązaniem tego problemu byłaby porządna edukacja medialna, żeby dzieci wiedziały, mogły rozpoznawać sytuacje, w których być może są nagabywane, tak? To jest nieprawdopodobnie ważne i to jest podkreślane przez osoby, które pracują z dziećmi, które pracują z osobami, które doświadczyły seksualnego wykorzystania, że to jest też kwestia edukacji seksualnej, bo skąd to dziecko ma wiedzieć, że to jest nagabywanie, tak? Skąd to dziecko ma wiedzieć, że tutaj jest jakiś seksualny podtekst? No niestety, tak? Trzeba w jakiś sposób pomóc młodym ludziom i dzieciom zrozumieć ich własne granice, tak? Bo każdy będzie miał inną granicę, jeżeli chodzi o to, co jest komfortowe, co jest niekomfortowe, co jest przyjemne, a co jest już jakąś formą wykorzystania, tak? Bardzo często te granice są dla nas samych niejasne i bez edukacji seksualnej, zrobionej naprawdę porządnie, ludzie, którzy chcą wykorzystać dzieci, będą wykorzystywali właśnie tę niejasność dotyczącą własnych granic związanych z seksualnością tych dzieci i będą wykorzystywali również ciekawość tych dzieci w eksploracji własnej seksualności, w eksploracji tychże granic, tak? Więc bez porządnej edukacji seksualnej, bez porządnej edukacji medialnej tego problemu nawet nie dotkniemy, nie ruszymy w kierunku jakiegokolwiek rozwiązania. I tyle, tak? To znaczy technologia nie jest tu rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest uczenie dzieci, w jaki sposób reagować i jakie są ich granice i gdzie tu mogą być jakieś zagrożenia i stworzenie instytucji, i to jest niesamowicie ważne, stworzenie instytucji, którym te dzieci mogą zaufać, jeżeli czuję, że coś jest nie tak. Bo pamiętajmy, że za każdym razem, jak robię jakiś research w temacie właśnie seksualnego wykorzystania dzieci, to zawsze wychodzi, że w większości przypadków seksualne wykorzystanie dzieci jest winą osoby z bliskiego kręgu społecznego, czyli albo rodzina, albo przyjaciele rodziny. Tak? To jest bardzo często osoba znana dziecku. To nie jest jakiś dziwny człowiek przez internet w większości przypadków, tak? Także jeżeli rozmawiamy na poważnie o rozwiązywaniu tego problemu, to musimy rozmawiać o edukacji seksualnej, o edukacji medialnej, o stworzeniu instytucji, którym te dzieci mogą zaufać, bo czasem nie mogą zaufać własnym rodzicom.
Myślę, że to byłaby dobra puenta. Mam takie podejrzenie, że edukacja seksualna, edukacja medialna nie są tak widowiskowe, nie są tak spektakularne.
Oczywiście.
Jak powołanie jakichś nowych instytucji, jak stworzenie wielkiego ogólnoeuropejskiego mechanizmu, ale zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że zdaje się, że to byłoby znacznie skuteczniejsze rozwiązanie. Wspomniałeś też o stanowisku Parlamentu Europejskiego. Ja chciałem nim zakończyć tą rozmowę, bo faktycznie pod koniec listopada swoje stanowisko przyjął Parlament Europejski, stanowisko dotyczące projektu potocznie nazywanego Chat Control i odrzucił w tym stanowisku te propozycje, o których rozmawialiśmy, czyli te, które zmusiłyby firmy do skanowania ogromnych ilości
tak
prywatnych wiadomości, no bo stanął na rozsądnym stanowisku, że nawet najbardziej szczytne cele nie uzasadniają działań za wszelką cenę. Mam nadzieję, że to stanowisko w toku dalszych prac legislacyjnych, bo to jeszcze nie jest bynajmniej koniec, jakoś się utrzyma. Jako Fundacja Panoptykon będziemy na pewno o tym informować. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był...
I ja dziękuję.
Był Michał Łysiek Woźniak. Żegna się z Wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0.
Panoptykon 4.0.